Moimi gośćmi są dzisiaj Maja Pawlikowska, dział edukacji Muzeum Sztuki. Witam.
Dzień dobry.
I Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, koordynatorka do spraw dostępności, także Muzeum Sztuki.
Dzień dobry.
Chciałabym porozmawiać z paniami o tym, jak jest z dostępnością do zasobów Muzeum Sztuki, właśnie jeśli chodzi o osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami. To może pani Kasia, tak, jako koordynator.
Tak, od niedawna jestem koordynatorką do spraw dostępności. Jest to wynik ustawy, która obliguje instytucje publiczne, żeby taki koordynator był. Natomiast w dziale edukacji my taką dostępnością działań edukacyjnych i dzieł sztuki zajmowaliśmy się już od kilku dobrych lat w ramach różnych projektów. I tutaj może Maja przybliży te projekty, jakie tutaj w dziale edukacji robiliśmy i jak udostępnialiśmy na przykład zasoby muzealne.
3 lata temu i później 2 lata temu wystartowały 2 edycje projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa pod nazwą Awangarda Bez Granic. I ten projekt został zrealizowany na kanwie naszych wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnościami. Czy to niepełnosprawności intelektualne, czy to cielesne, problemy kognitywne, niepełnosprawność słuchu, wzroku i tak dalej, i tak dalej. Do tego 2017 roku przyjmowaliśmy osoby z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami po prostu na zajęcia warsztatowe, czy też na oprowadzania. Natomiast od 2017 roku postanowiliśmy, i tak nam też się to udało, udostępnić część naszej kolekcji na platformie internetowej. W ramach tego projektu powstała platforma internetowa, na której udostępniamy w ogóle dużą część kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Natomiast część tej kolekcji dodatkowo została udostępniona szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami wielorakimi. W związku z tym w pierwszym roku projektu, czyli w 2017 roku, powstało 100 opisów do dzieł dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz ze spektrum autyzmu. W 2018 roku 200. W związku z tym w tej chwili mamy tych dzieł ponad 200. Jakby cały ten materiał, cały ten content został wlany na naszą stronę Muzeum Sztuki w zakładce MSL Zasoby.
Teraz no, jest taka sytuacja, mamy pandemię i generalnie ten dostęp jest uniemożliwiony. Natomiast wcześniej, jak odbywały się prezentacje dla osób, czy oprowadzanie, tak, dla osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami, to czy osoby, które ze strony muzeum właśnie oprowadzają takie wycieczki, czy one też są przygotowane, czy są szkolone, bo przypuszczam, że trzeba mieć też jakieś specjalne podejście, no nie wiem, na przykład do osób ze spektrum autyzmu, czy jeśli chodzi o inne schorzenia również.
Tak, jak najbardziej. Po pierwsze, jakby nasza misja, misja działu edukacji jest taka, że nie wykluczamy, tylko włączamy. W związku z tym, jeżeli gość muzeum, niezależnie od tego, czy to jest gość indywidualny, czy grupa, ma ochotę przystąpić do rozmaitego rodzaju działań warsztatowych, wykładowych, czy też oprowadzań, to może absolutnie skorzystać z pełni naszej oferty. Różnica polega na tym, że oferta, która byłaby dla gościa z niepełnosprawnością, musi zostać przełożona na inny język. W związku z tym zarówno przeciętny Kowalski, jak i drugi przeciętny Kowalski, ale z niepełnosprawnością słuchu, może dokładnie z tej samej oferty skorzystać. Tyle tylko, że w dziale edukacji chcieliśmy się nauczyć innych sposobów komunikacji. W związku z tym zostaliśmy bardzo mocno przeszkoleni przez profesjonalistów na skalę europejską z tego, w jaki sposób się komunikować z osobą z niepełnosprawnością słuchu, i tutaj razem z Kasią
ukończyłyśmy kurs polskiego języka migowego.
Cały dział edukacji został przeszkolony przez specjalistów z Fundacji Prodeste, która przede wszystkim zajmuje się ma podopiecznych ze spektrum autyzmu, w zespole Aspergera i te wszystkie takie problemy kognitywne. Oraz część z nas jest również przeszkolona między innymi przez Roberta Więckowskiego
z Fundacji Kultura Bez Barier
w zakresie audiodeskrybuowania. Więc oferta jest nasza absolutnie absolutnie dla każdego, od malucha, który ma 2 miesiące naprawdę, do seniora, który ma tyle, ile ma, przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami i raczej tutaj staramy się też tak nie mówić, że niepełnosprawność to jest spektrum autyzmu, tak? Dlatego, że każdy z nas w jakimś punkcie swojego życia może być w jakiś sposób niepełnosprawny, tak? Bo jeżeli złamie nogę, to też jest rodzaj niepełnosprawności. Ona jest chwilowa, dokładnie, ale to też jest jakaś...
Też można poruszać się na wózku, tak?
Zgadza się. Więc przede wszystkim postawiliśmy bardzo duży nacisk na to, żeby nauczyć się komunikować. Czyli tak jak zdobywamy różnego rodzaju kompetencje i uczymy się języków, angielskiego, niemieckiego, no takich potrzeb, jakie musimy zdobywać, tak tutaj nauczyliśmy się komunikacji z konkretnymi grupami z niepełnosprawnościami.
Czy był kiedykolwiek problem? Bo przyznam szczerze, że ja w swojej pracy dziennikarskiej no też niejednokrotnie zastanawiam się, czy na przykład dobrze powiedziałam, czy dobrze się odezwałam. Potem analizuję niejednokrotnie też nagranie, czy może jednak czegoś nie wyciąć, bo no wiem, że właśnie osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami tak generalnie są wrażliwe na pewne sformułowania, których no, należy unikać.
Tak, no rzeczywiście trzeba stosować język, który nie obraża i w jakiś sposób nie jest nieprzyjemny dla osób z niepełnosprawnościami, więc bardzo ważne, żeby się pojawiło słowo osoba z niepełnosprawnością, a nie po prostu niepełnosprawny. Tylko osoba z niepełnosprawnością, bo tak jak Maja tutaj wspomniała, że ktoś może sobie złamać nogę i być taką osobą o specjalnych potrzebach czasowo, to tak samo osoba, która porusza się na wózku w momencie, kiedy wykonuje jakąś czynność, która nie wymaga poruszania się, to ta niepełnosprawność nie istnieje tak naprawdę. To wszystko zależy od podejścia i trzeba jakby niwelować bariery. I słownie, ale też jakby mieć tą świadomość, że nie wiem, osoba niewidoma może pracować w call center, prawda? I wtedy ta jej niepełnosprawność wzrokowa też de facto nie istnieje. Więc to jest tylko i wyłącznie takie w naszej głowie podejście, że pewna niepełnosprawność wyklucza jakby z całego jakiegoś zestawu działań.
No właśnie moi rozmówcy tydzień temu mówili o tym, że no na przykład nie ma ekspertów w telewizji na wózkach, bo no pewnie nie przychodzi nam do głowy, że ktoś, kto no być może właśnie chwilowo, chociaż być może na stałe, no na przykład nie może chodzić, ale no nie ma żadnej wady intelektualnej i niejednokrotnie są to ludzie z bogatą wiedzą, tak, może być ekspertem na przykład.
Zgadza się, więc właśnie też wydaje mi się, że nie tylko muzeum stara się być otwarte na osoby z różnymi potrzebami, ale też fajnie jakby w mediach coraz więcej takich osób się pojawiało. I to jest jakby ważne też do budowania takiej tożsamości i poczucia pewności siebie w ogóle też u dzieci z niepełnosprawnościami. Na Zachodzie to już coraz częściej są prezenterzy, którzy się poruszają na wózku na przykład. W Polsce to dopiero zaczyna się, ale myślę, że to jest dobra droga do tego, żeby jakby oswoić też ludzi z niepełnosprawnościami, bo one są. Natomiast no właśnie, niepełnosprawność ruchowa nie wyklucza ze studiowania, tylko no właśnie, żeby była dostępna architektura na uniwersytecie, żeby można było studiować. Więc jakby trzeba niwelować te bariery, żeby osoby, które mają jakieś problemy z poruszaniem się albo problemy ze zmysłem słuchu lub wzroku, mogły korzystać i z kultury, i z edukacji, ze wszystkiego.
Mogły pracować, prawda? Nie tak. Tylko w jakichś tam spółdzielniach. W Muzeum Sztuki nie ma też barier architektonicznych, prawda?
Ogólnie nie ma, natomiast są takie niektóre miejsca, gdzie jest problem, gdzie mamy na przykład zabytkową kamienicę, no i jest problem, jak na jedno piętro się dostać.
A tak, bo ja myślałam tutaj o MS Kwadrat. Tak?
MS Kwadrat jest dostosowany dla osób poruszających się na
wózkach. No tak, bo to nowy budynek.
Są windy odpowiedniej szerokości, jest to dostosowane, natomiast w MS1 po remoncie większość przestrzeni jest dostępna. Natomiast jedno piętro jest problematyczne, bo tam można się dostać tylko wejściem z tej zabytkowej klatki schodowej.
No właśnie, to jest problem, też słyszałam niejednokrotnie, zabytków, czy w ogóle instytucji, które znajdują się w budynkach zabytkowych, tak, że też niejednokrotnie są wąskie klatki na przykład, czy korytarze.
Z racji tego, że rozmawiamy i rozmawiamy o tak ważnej rzeczy i między innymi o architekturze i problemie architektonicznym w zabytkowych miejscach, a Łódź takich ma mnóstwo i Polska ma takich mnóstwo, to ja sobie skorzystam z okazji i naprawdę będę apelować do konserwatorów, głównych konserwatorów zabytków, którzy między innymi podpisują się pod tym, czy gdzieś może być winda zamontowana, nie może być, platformy wszelkiego rodzaju udostępnienia, dlatego że myślę, że całe społeczeństwo naprawdę musi to zrozumieć, że ta ustawa o dostępności weszła i obowiązuje absolutnie każdego. Każdego, kto decyduje o tym, w jakim wymiarze mają być zabytki architektury polskiej i nie tylko polskiej udostępnione. Po prostu.
No właśnie, bo okazuje się, że część społeczeństwa po prostu nie może z nich korzystać, tak? No właśnie, a windę myślę, że można zrobić gdzieś od podwórka na zewnątrz na przykład. Tak.
Mamy wielu wspaniałych architektów, którzy naprawdę...
Potraktowaliby to jako wyzwanie, prawda?
Dokładnie, dokładnie.
To ja chciałam zapytać was jeszcze, drogie panie, o to, jak wyglądają właśnie te wasze spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, jak one reagują na sztukę, na warsztaty?
Jeżeli chodzi na przykład o osoby niewidome, bo wydawać by się mogło, że muzeum jest czysto wizualne, ale okazuje się, że nie, że absolutnie mamy gości również z niepełnosprawnością wzroku. I to, co mamy w ofercie, to przede wszystkim inny sposób komunikacji. Trzeba przełożyć na słowa to, co jest wizualne. Jest to tak zwana audiodeskrypcja, czyli za pomocą słów opisujemy, co jest na obrazie. Do tego możemy się również posługiwać czymś, co się nazywa tyflografika, czyli jest to odwzorowanie kompozycji danego obrazu i to, co jest w kontraście walorowym, jest na przykład wypukłe. I w ten sposób osoba za pomocą zmysłu dotyku może zapoznać się z kompozycją. Niektóre rzeźby można zrobić repliki i też robimy takie mniejsze repliki, żeby osoba niewidoma mogła się zapoznać z rzeźbą. Albo też na przykład audiodeskrypcję uzupełniamy też dotykowym materiałem, czyli że jeżeli jest to rzeźba z marmuru i z plastiku, tak jak Alina Szapocznikow łączyła różne materie, to opowiadając, audiodeskryptując tą daną rzeźbę, też dajemy do porównania, z jakiego to jest materiału, bo to też wpływa na to, jak to dzieło zinterpretować.
Oczywiście.
Jeżeli mamy zajęcia z osobami ze spektrum autyzmu, no to przechodzimy na język bardzo wizualny, bardziej wizualny i na przykład polecenia przerabiamy na piktogramy. I to, co jest fajne jakby w dbaniu o dostępność, że z jednej strony robimy coś, co jest dedykowane jednej grupie, tak? Wydaje nam się, że te piktogramy są dla osób w spektrum autyzmu, ale on się świetnie sprawdza też dla przedszkolaków, ale też i dla obcokrajowców, więc jakby to rozszerza grupę odbiorców. I tak samo, jeżeli chodzi o tyflomateriały, jak od 2013 roku bierzemy udział w Dniu Wolnej Sztuki, kiedy jest wybranych 5 dzieł, które przez godzinę można kontemplować, to również do tych dzieł zawsze przygotowywaliśmy wcześniej audiodeskrypcje i tyflomateriały. I co się okazuje, bardzo często osoby widzące bardzo chętnie z tych tyflografik korzystały. Wreszcie mają w muzeum coś, co mogą podotykać i dodatkowo innym zmysłem poznać dzieło sztuki. Więc to jest, uważam, bardzo duży plus dbania o te alternatywne metody. I tą dostępność.
Dokładnie. No tak jak wcześniej powiedziałam, to jest nic innego jak kwestia sposobu komunikacji. Tym bardziej, że pracujemy w Muzeum Sztuki Współczesnej, czyli tej sztuki bardzo niełatwej i takiej, której ludzie się boją. I najmniej boją się chyba właśnie najmłodsi. A im dalej w las, im ten wiek jest bardziej taki poprzedszkolny, tym trudniej. Więc tak jak przy komunikowaniu się z osobami ze spektrum autyzmu, bardzo ważne jest to, żeby się posługiwać tak zwanym uproszczonym językiem polskim, na który składają się przede wszystkim zdania pojedyncze. nie ma tam metaforyzacji. Osoby w spektrum, a spektrum jest no wiele odmian tak, spektrum, mm-hmm. tak? Są osoby bardziej komunikatywne i mniej komunikatywne. Jedne osoby czytają, inne osoby tylko oglądają i posługują się pismem, jakby obrazkiem, językiem wizualnym, takim, który jest dla nas samych najbardziej pierwotny, tak? Bo wyobrażam sobie, że gdybym ja pojechała do Chin czy do Japonii, to dla mnie te wszystkie znaczki są kompletnie niejasne, kompletnie obce, prawda? I nieczytelne. Mm-hmm. A w momencie, kiedy mam ujednolicony system piktogramów, to już czuję się trochę bardziej oswojona i zaproszona do tego, żeby poznać czyjąś kulturę. I dokładnie to samo dotyczy muzeum.
Czyli co? Na razie poszerzamy dostępność, ale online, tak?
Tak, ale również tak. Jakby pracujemy z zespołem, który w muzeum został powołany, właśnie zespół do spraw dostępności, który składa się po jednej osobie z każdego działu. I z działu konserwacji, realizacji wystaw, i z działu kuratorskiego. Jakby opracowujemy, jak tą dostępność wprowadzić na ekspozycję. Żeby z jednej strony nie było to zakłóceniem dla odbiorcy, wprowadzając nowe elementy, jak repliki dzieł, które można dotykać, albo tyflomateriały, czy opisy Braillem. I jakby staramy się wypracować coś, żeby było już standardem, żeby każda ekspozycja, każda wystawa, która będzie powstawała w muzeum, była dostępna dla wszystkich.
No właśnie, mam nadzieję, że niedługo tak będzie we wszystkich instytucjach kultury i nie tylko w instytucjach kultury. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi były Maja Pawlikowska, dział edukacji Muzeum Sztuki, i Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, koordynatorka do spraw dostępności w Muzeum Sztuki.
Dziękujemy.